Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, chyba dzisiaj będzie dzień muzułmański, bo to już drugi raz, kiedy mówię o muzułmanach. A to, co Państwo słyszycie, to burza i deszcz, więc proszę się specjalnie nie przejmować. Znaczy, jeśli Państwu to, mam nadzieję, że Państwu to nie bardzo przeszkadza, ja nagrywam na werandzie, na tarasie pod dachem. Bardzo lubię deszcz, dlatego chcę jakby dwie piecze nie przy jednym ogniu, czyli przyjemność wynikająca z kontaktu z Państwem, a druga to właśnie przyjemność wynikająca ze słuchania i oglądania deszczyku. Mili Państwo, ale teraz wracamy do spraw ważnych i poważnych, bardzo poważnych. Mianowicie, będąc w portalu W Polityce, zauważyłem artykuł, który w pewnym sensie jest wywiadem do pewnego stopnia. Jest wywiadem z panią dr El Gamari. Nie ma samotnych wilków, ta pani mówi. To są zorganizowane grupy terrorystyczne, które infiltrują społeczność, oczywiście. Z dnia 27 sierpnia artykuł, żeby nie było wątpliwości, chodzi oczywiście o terrorystów, o bandytów muzułmańskich, nie te żadnych terrorystów, o bandytów muzułmańskich. Przypominam, że terrorysta to jest eufemizm, aby przypadkiem nie obrazić tą dzicz muzułmańską, więc używa się słowa terrorysta, jeśli w ogóle oczywiście takiego słowa się używa, bo to u nas się używa, natomiast na zachodzie Europy i gdzieś indziej, no to w żadnym przypadku nie należy, w żadnym przypadku nie należy i nie można kojarzyć wiary muzułmańskiej z terroryzmem, co, jak twierdzą specjaliści tematu, jest bzdurą kompletną, absolutną i oczywistą. Ja kilka dni temu, i żałuję, że tego sobie nie zanotowałem, gdzieś słyszałem i widziałem taki krótki speech, kilkuminutowy, jakiegoś amerykańskiego specjalisty, człowieka specjalizującego, naukowca specjalizującego się w Koranie, który wręcz mówił, że wystarczy znać Koran, aby stwierdzić, że wszyscy muzułmanie są potencjalnymi terrorystami, że wszyscy wyznający wiarę muzułmańską z punktu widzenia prawa obowiązującego w naszych społecznościach, w społecznościach białych, są po prostu, występują przeciwko naszemu prawu, albowiem prawo szaria jest w oczywisty sposób sprzeczne z naszym prawem. Ale to niestety chyba nie mam tego linku i nic na to nie poradzę. Ta pani mówi coś, co dla mnie nie jest oczywiste, ale tezą tej pani jest, cytuję: nie ma kogoś takiego jak tak zwany samotny wilk lub solo terrorysta, powiedziała papowi ekspertka do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas Magdalena El Gamari. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z tą specjalistką z Kolegium Civitas, albowiem samo Kolegium Civitas jest dla mnie jakimś, a wszystko to jest czymś, czego w normalnym państwie być nie powinno, ale to już Polska nie jest normalnym państwem. Znaczy, ja twierdzę, że owszem, tak, że właśnie z tego, co powiedział ten amerykański uczony, amerykański specjalista od spraw Koranu, wynika, że dokładnie ta pani się myli. Że każdy, tak jak powiedziałem przed chwilą, każdy muzułmanin jest potencjalnym terrorystą i w sprzyjających warunkach, czyli w momencie, kiedy on przyjeżdża do Europy, przychodzi do Europy Zachodniej, do wolnego miejsca w Europie Zachodniej, no, napotyka rzeczywistość, która w nim wręcz wyzwala sprzeciw na wszystkich możliwych płaszczyznach, politycznej, religijnej, obyczajowej, społecznej, jakiejkolwiek. No i wtedy zaczyna się źle dziać. Najlepszym dowodem na to, jak fatalnie muzułmanie znajdują się, w cudzysłowie, w Europie, jest na przykład film, który widziałem na YouTubie, obrazujący muzułmańską demonstrację kobiet muzułmańskich, tam chyba były tylko kobiety, w którymś z miast brytyjskich, znaczy określenie miasto brytyjskie w sytuacji, gdy 80% stanowią muzułmanie, jest dużym kłamstwem, jest po prostu kłamstwem, to nie jest miasto brytyjskie. Więc tam wyraźnie te kobiety krzyczały, że nie chcemy Brytanii, nie chcemy demokracji, chcemy szaria. No i koniec, no i prosta sprawa. Cześć. Dobrze, no ale to i każda z nich jest ewentualnie potencjalną terrorystką, jeśli udaje się urodzić dziecko, które później stanie się terrorystą, to ona będzie w niebo wzięta. I teraz czytam dalej. Zdaniem pani kierownik pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Kolegium Civitas, dr Magdaleny L. Gamari, terroryści stanowią bardzo zróżnicowaną grupę etniczną, religijną i narodowościową. No tak, tylko że wiecie państwo, to jest tak, z tym, nie będę mówił o tym Kolegium Civitas, bo Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego i Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi. Ciekaw jestem, dlaczego nikt się nie zajmuje bezpieczeństwem kulturowym u nas w Polsce i ryzykami społecznymi i gospodarczymi w Polsce, tylko zajmują się tym, tym muzułmańskim bydłem. I ta ekspertka, bo tak o niej mówią, ekspertka, mówi, co następuje. Patrząc na ten rynek terrorystyczny, bo tu już można mówić o rynku terrorystycznym, okazuje się, że są to bardzo różni ludzie z bardzo odległych zakątków świata. Co to ma za znaczenie, z jakiego zakątka świata? Oni po prostu, każdy z nich jest muzułmaninem. Tylko ona, podejrzewam, że ona jest tak poprawna politycznie, bo przecież to jest uniwerek. To jest warszawski uniwerek. Więc to jest tak lewackie miejsce, że tak poprawne politycznie, że i przez głowę nie przejdzie, przez usta nie przejdzie, że to jest muzułmanie. Ciekaw jestem, czy tu w ogóle gdzieś w tym artykule istnieje słowo, a nie, jest islam, gdzieś się występuje. Ale do tej pory nawet w tytule nie ma mowy o żadnym islamie, prawda? Nie ma. Do tej pory nie istnieje słowo, nie zafunkcjonowało słowo islam. Dobrze, czytam dalej. Jak wyliczyła ekspertka, że są to zarówno ludzie, którzy mają bardzo dobre wykształcenie, jak i osoby z nizin społecznych. No i tutaj pozwolę sobie zatrzymać się, albowiem nie wiem, czy państwo wiecie, myślę, że tak, że lewactwo światowe, a więc i Amerykanie, i Europejczycy, Australijczycy, cała głupota lewacka z całego świata, sprzedaje nam kit pod tytułem, że to opium dla ludu, czyli religia, robi wodę z mózgu ludziom z nizin społecznych i dlatego oni są tacy podatni na to opium. No a ta pani ekspertka mówi, że część ludzi mają bardzo dobre wykształcenie. Znaczy, dla mnie to nic nowego. Ja państwu wielokrotnie o tym mówiłem, że przecież zamachowcy z World Trade Center w Stanach Zjednoczonych, na Jorku, wszyscy byli po wyższych studiach. No, ale to jakby nikogo nie przekonało. No i teraz jedziemy dalej. Więc tutaj wkładanie kitu nam do głowy, że wystarczy dawać wykształcenie muzułmanom i wszystko będzie pięknie i oni się nagle staną nastojaścimi Europejczykami, takimi prawdziwymi, takimi. Wystarczy im dać dobre wykształcenie, później karabin maszynowy do ręki będzie. I nas już nie będzie. No ale cóż, tak to już jest, tak jest, tak jest, taka jest współczesna Europa. Cytuję dalej. Są napędzane, te osoby są napędzane przez ideologię, wchodzą w machinę ideologicznego dżihadu i to oni stają się tym, jak powiedziała, narybkiem, który później jest wykorzystywany. No więc właśnie, żeby nie było wątpliwości, ta pani nie mówi o jakiej to ideologii, a to jest ideologia wynikająca z samej religii muzułmańskiej. Proszę Państwa, Koran na to wskazuje, wskazują setki, tysiące osób i taka ekspertka się kompromituje, bo tysiące osób mówią o tym już wprost, że religia muzułmańska to jest kompletny, że Koran to jest kompletna instrukcja obsługi całego społeczeństwa, że tam nic nie pozostaje w sferze domysłu, że to jest po prostu kompletna instrukcja obsługi całego narodu. Zresztą najlepszym przykładem na to jest na przykład Pakistan, na przykład Iran, no ale to chyba nie do wszystkich to dociera. I tak ta pani ekspertka mówi, co następuje. Więc z jednej strony religia, opium dla ludu. Religia jest opium dla ludu. No to religia, opium dla ludu, no to się nam się kojarzy oczywiście z katolicyzmem, prawda? Do tej pory ani razu nie było powiedziane, nie było użyte słowo muzułmanin. Religia muzułmańska. Ani razu ta kobieta tego nie zrobiła. A więc religia jest opium dla ludu, więc nie wiadomo, o jakiej religii ona mówi. To może o katolickiej ona mówi. Część ludzi radykalizuje się przez religię, część ludzi radykalizuje się przez wewnętrzne podziały społeczne, część osób ma po prostu kłopoty psychiczne i o tym bardzo często mówi się w materiałach propagandowych, tłumaczyła pani El Gamari. Proszę Państwa, ja to jedno zdanie teoretycznie wyrwane z kontekstu. Więc z jednej strony religia opium dla ludu, część ludzi radykalizuje się przez religię, część ludzi radykalizuje się przez wewnętrzne potrzeby społeczne, część osób ma po prostu kłopoty psychiczne i o tym tak, też bardzo często mówi się w materiałach propagandowych. Proszę Państwa, jakby to, czy to zdanie niedobrze by pasowało do tych wszystkich, którzy walczą z religią katolicką w Polsce, z naszym patriotyzmem? Zastanówcie się. I w ogóle jeszcze tutaj wspomnienie o tym, ale jeszcze abstrahuję od tego, że to jakby ta kobieta jakby mówiła o wręcz o katolikach. Ale ta narracja o tym, że część osób ma kłopoty psychiczne. Proszę Państwa, na Zachodzie ta narracja przeważa. Ta narracja przeważa, że wszyscy ci, którzy potem popełniają przestępstwa w świecie zachodnim, ta cała dzicz muzułmańska, to oni wszyscy mają problemy psychiczne. A skoro ma problemy psychiczne, skoro jest wariatem, to nie można go sądzić, prawda? I sprawa się zamyka. No i właśnie o to chodzi. I teraz, jak podkreśliła ekspertka w dalszym ciągu, w każdym państwie mamy do czynienia z siatkami, z grupami, a na pewno nie samotnymi wilkami. Ja zawsze mówię, nie ma czegoś takiego jak samotny wilk lub soloterrorysta. I proszę posłuchać. Jeśli tak jest, jak ta pani mówi, to już abstrahuję od tego, że w oczywisty sposób to się kłóci ze zdaniem tych tysięcy specjalistów zachodnich, którzy twierdzą, którzy, jeśli mogą w ogóle coś podobnego mówić, to twierdzą, że każdy potencjalny muzułmanin, każdy muzułmanin jest potencjalnym terrorystą, bo to wynika z jego wiary. Ta kobieta chce, to właśnie podważa, bo to jest bardzo niebezpieczne dla tych wszystkich łajdaków muzułmańskich. To jest strasznie niebezpieczne, taka teoria. Taki punkt widzenia nas, ludzi Zachodu, postrzegających każdego muzułmanina jako potencjalnego terrorystę. Bo co to oznacza, co to implikuje na przyszłość? Otóż, że każdego muzułmanina powinno się wystrzegać. Każdego. Wszystko jedno. Skąd, jaki kolor skóry, obojętne. Muzułmanin to zło. Tak, z naszego punktu widzenia, każdy muzułmanin, dla każdego normalnego Polaka, każdy muzułmanin to zło. A ona, ta terrorystka intelektualna, tak bez wątpienia można ją nazwać terrorystką intelektualną. Ta terrorystka intelektualna próbuje nam wcisnąć o to taki kit, że nie, że to tak nie jest, że nie ma samotnych wilków. Nie, to są siatki, więc jak siatka, no to nie każdy, prawda? Siatka, no to jest siłą rzeczy, obejmuje tylko część. Nie, proszę Państwa, nic podobnego. To jest zwykłe kłamstwo obliczone na głupców. I przekonuję dalej. Cytuję. Są to zorganizowane grupy, małe, które infiltrują lokalną społeczność i tam się po prostu asymilują, integrują. I nikt by się nawet nie przyznał, patrząc na europejskie zamachy, nie poznał, patrząc na europejskie zamachy, że oni są związani właśnie z radykalnym islamem, nie tylko z organizacjami terrorystycznymi, ale mają pieniądze. Słowem, cały czas ta kobieta przekonuje nas, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości. Tak, bo to jest sposób na odsunięcie od wszystkich muzułmanów oskarżenia o to, że religia muzułmańska to po prostu jest to z punktu widzenia białych ludzi, jest to rzecz, którą się powinno wyjąć spod prawa. Propagowanie religii muzułmańskiej i muzułmanie powinni być wyjęci spod prawa. Tak w Europie, tak to powinno wyglądać. Ponieważ każdy z nich jest potencjalnym terrorystą, potencjalnym bandytą, ponieważ wyraźnie w Koranie jest napisane, że nas należy wyrżnąć. Nas, innych, białych, a szczególnie krzyżowców, to jest straszne, nas po prostu należy wyrżnąć. Tylko, że ta pani o tym nie wspomina, bo poprawność polityczna, no i przede wszystkim obrona interesów swojej grupy, tak bym to ujął, jest dla niej podstawowym źródłem, sposobem działania. Tutaj w dalszym ciągu tego artykułu ta kobieta pisze o Arabii Saudyjskiej, mówi o źródłach finansowania. Z jednej strony cytuję ją, z jednej strony Arabia Saudyjska, ją się wskazuje, o tym się mówi, czyli ruchy wahabickie. Mówimy o tradycyjnym odłamie islamu, o salafitach, ale i o neosalafitach w Niemczech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, o nauczycielach, którzy migrują z Arabii Saudyjskiej do różnych środków, ośrodków związanych z nauczaniem Koranu, z nauczaniem właśnie w ośrodkach kultury muzułmańskiej i tam niestety radykalizują społeczność. No tutaj wreszcie ta pani powiedziała coś o muzułmanach. Użyła słowa muzułmani. Ale poza pieniędzmi z Arabii Saudyjskiej są to i grupy przemytnicze, jest to handel dziełami sztuki, handel kobietami, handel organami, handel dziećmi, jest to współpraca z grupami przestępczymi. Więc tutaj ta pani, oczywiście ekspertka, stara się nas przekonać, że tak naprawdę to po pierwsze, to nie są wszyscy, to nie są samotne wilki. Nie, nie, to w żadnym przypadku to nie są wszyscy muzułmanie, to są tylko siatki, a w dodatku to jest wszystko organizacje przestępcze, więc organizacje przestępcze to przecież nie wszyscy. No, to jest część, tylko skromna część. Organizacja przestępcza nam, Polakom, no przecież po polsku jest mowa, po polsku piszą ten artykuł, do Polaków, więc nam Polakom też organizacja przestępcza to kojarzy się z tym, że gdzieś tam ktoś tam, no są jacyś bandyci, są jacyś złodzieje, ale gdzie to tam gdzieś daleko. No, proszę Państwa, to o to chodzi. O to chodzi, żeby nas rozbroić intelektualnie. Tak, chodzi o to, żeby nas, Polaków, rozbroić intelektualnie w stosunku do tej dziczy muzułmańskiej. Żeby nam wbić do głowy, że nie, że to są siatki przestępcze, tak jak jakiś Wołomin, czy ja tam jakiś tam inny skierdziewice. W każdym razie to daleko od nas, to jest w ogóle bez znaczenia, nas to nie interesuje. Ci muzułmanie, jakbyśmy zobaczyli muzułmankę z dziećmi, to przecież to takie wspaniałe, takie rozkoszne. No nic tylko Tylko właśnie co? Deportowali. Tak. Proszę Państwa, więc ona mówi tutaj o tym, że Tajani, czyli ten obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział w poniedziałek, że powinno się zamykać meczety po zakończeniu modlitwy, bo nie mogą być miejscem do uprawiania polityki. No i ta kobieta mówi, że tutaj wszyscy popełnili, wszystkie rządy popełniły ten sam błąd, że otwierały te meczety i nikt tych meczetów nie kontrolował. No a w przeciwieństwie do Polski, meczety są miejscem uprawiania polityki. Jeśli ktoś mi chce przekonać, że jest inaczej, to mu się nie uda, dlatego że sposób, jeśli w ogóle w Polsce kościoły katolickie są miejscem uprawiania polityki, to tak dyskretnej, tak delikatnej, że to w ogóle nie ma porównania z tymi łachmytami muzułmańskimi, z tą dziczą muzułmańską. Poza tym my jakby od tysiąca lat Kościół był uwikłany w politykę, teraz już znacznie, nieporównanie mniej jest w nią uwikłany, nieporównanie, a to eksponowanie pojedynczych księży, którzy są szczególnie po stronie, są wyrazicielami opinii lewactwa, to jest sprawa episkopatu, który jest na takim poziomie, no jakim jest. Dobrze, proszę Państwa, więc tutaj nie ma w ogóle porównania między meczetami a między meczetami i kościołami, między uprawianiem polityki w meczetach i kościołach. Nie ma żadnego porównania. Natomiast chciałbym Państwu przypomnieć, że w Polsce otwiera się meczety, że one są głównie otwierane przez Bractwo Muzułmańskie, czyli radykalny od islamu, ale od razu prostuję, nie istnieje coś takiego radykalny odłam islamu. Cały islam jest radykalny. Cały islam jest radykalny. Po prostu mówi się o tym, że to są radykalne bądź nieradykalne formy islamu, znaczy odłamy islamu, natomiast każda formacja w islamie jest tak samo radykalna. I to stwierdzenie radykalne ma nam również zaciemnić sytuację, ma nam pokazać, że jedni są radykalni, a drudzy nie, w żadnym przypadku. Oni nas nie będą mordować. Oni po prostu nas spalą w naszych własnych domach. Tak. No więc ta kobieta, ekspertka, mówi oczywiście, że dopóki nic nie wybuchnie, niestety, dopóki nic się nie dzieje, to przecież nie ma problemu. No dokładnie sytuacja w Myanmarze z naszego kraju, gdzie meczety są otwierane, gdzie nikt na nimi nie sprawuje żadnej władzy, a jeśli przypadkiem, nie daj Panie Boże, ktoś wrzuci do meczetu świńską głowę, no to oczywiście od razu jest awantura na cztery fajerki, lewactwo, bydło czerwone zaczyna się wściekać, no i jest tragedia, podczas gdy łajdacy, którzy w czasie mszy świętej w Polsce uważają za stosowne demonstrować różnego rodzaju postawy i wykrzykiwać różnego rodzaju hasła, są hołubieni między innymi przez łajdaków z Gazety Wyborczej, TVN i tak dalej. Proszę Państwa, ja chciałem tym artykułem wskazać, zaprezentowaniem tego artykułu wskazać na rzeczy bardzo niebezpieczne w kraju. Jeśli portal w polityce, a więc portal, który można cenić stosunkowo wysoko, jeśli w tym miejscu jest prezentowany taki artykuł, to oznacza to, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Bo teoretycznie, gdyby to był normalny kraj, normalne warunki, można by powiedzieć, że każda gazeta czy każdy portal powinien być pluralistyczny. Natomiast w sytuacji, gdy z jednej strony mamy nawałnicę dosłownie promuzułmańską, nawałnicę, która nas próbuje rozbroić intelektualną nawalnicę, która próbuje nas rozbroić, i propagandę, która próbuje nas rozbroić, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo muzułmańskie, a z drugiej strony mamy pojedyncze, dosłownie pojedyncze krople prawdy dotyczące tej dziczy muzułmańskiej, to nie ma mowy o żadnym pluralizmie. To moim zdaniem portale polskie powinny reprezentować jeden front. Znaczy portale polskie, ja nie mówię o polskojęzycznych. Ja mówię o portalach polskich, powinny prezentować jeden front, bo nie powinno być możliwości dyskusji. Nie powinno być w Polsce w tej chwili możliwości dyskusji o tym, czy my mamy się poddać muzułmanom, mamy się poddać zaleceniom Unii Europejskiej, żeby przyjmować muzułmanów, tak jak oni i po prostu ci muzułmanie mają nas w przyszłości zjeść w kaszy, tak. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Mnie już tu nie będzie na tym świecie, ale państwo będą, państwa dzieci będą moje dzieci, moje wnuki. Ja chciałbym, żeby oni żyli w Polsce, a nie w kalifacie. Żeby oni mogli sobie wybierać, czy chcą być wyznawcami religii katolickiej, czy też nie. Ale nie życzyłbym sobie, żeby było tak, że oni muszą być muzułmanami, bo inaczej nie przeżyją. Nie, po prostu nie. Nie ma, nie powinno być możliwości dyskusji na tym poziomie. Nie! Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.